dobre książki. Współczesność. Zaprasza Katarzyna Fortuna.
Przed mikrofonem Katarzyna Fortuna. Dzień dobry. W studiu Krystyna Sabaliauskaite.
Dzień dobry.
I premiera najnowszej książki Cesarzowa Piotra, która okazuje się nakładem wydawnictwa literackiego. Krystyna Sabaliauskaite jest jedną z najwybitniejszych litewskich pisarek, doktor historii sztuki, doktor honoris causa Akademii Sztuk Pięknych w Wilnie, laureatka wielu nagród, autorka bestsellerowej tetralogii Silva Rerum. I teraz książka niezwykła, o niezwykłej bohaterce, Marta Skowrońska, Katarzyna I, żona cara Piotra I. Wydawałoby się, że postać bardzo znana, często chyba mylona jest z Katarzyną Wielką, Katarzyną II. Dlaczego sięgnęła pani po tę bohaterkę właśnie?
No tak, wszyscy wiedzą o Katarzynie II, ale przed tym była Katarzyna numer jeden, która to właśnie utorowała drogę dla Katarzyny II i dla reszty rosyjskich cesarzowych XVIII wieku, na przykład dla Anny Joannowny czy swojej córki cesarzowej Jelizawety. Więc trafiłam na tą osobę, na tą postać przypadkowo, pisząc drugą Silva Rerum w 2011 roku, opisując spotkania Piotra I i Augusta Mocnego na Litwie, w Biržach. I byłam zadziwiona, że no, Piotr miał żonę, drugą żonę, Litwinkę. I pomyślałam sobie, jak ciekawe, dlaczego prawie nic o tym nie wiemy, nie mówimy. I zaczęłam tak po trochę szperać, badać. No i pojawiły się tam bardzo ciekawe rzeczy, ale potem sobie bardzo długo odmawiałam pisać o tym, bo wydawało mi się, że to taki bardzo śliski, zbanalizowany temat, który funkcjonuje trochę karykaturalnie w świadomości masowej poprzez różne romanse, których to niejedno jest napisane nie tylko w Rosji, ale także poza Rosją, nawet w Turcji, jakieś takie seriale telewizyjne i każdy coś wie o Piotrze I. Każdy ma swoją opinię, swoje wyobrażenie. Ale tak
budowniczym Petersburgiem.
Budowniczym, tak, europeizatorem i tak dalej, ale ja zaczęłam odrzucać te wszystkie późniejsze apokryfy i legendy, które to zaczęły się kształtować się jeszcze za czasów Katarzyny II, która wykorzystała go właśnie dla celów takich ideologicznych budowy i uzasadnienia imperium rosyjskiego. A kiedy zostali tylko źródła z epoki, no to tam były same ciekawe rzeczy. I zrozumiałam, że nie wybaczę sobie, gdy nie spróbuję o tym napisać, ponieważ tam było tak toksyczne małżeństwo, w którym zdarzenia się dwóch kultur, zachodu i wschodu, życie z uzależnieniem, z alkoholikiem, także problem czasu, bo zawsze lubię takie w powieściach trochę dotykać filozoficzne tematy. No, ten problem czasu był bardzo wyraźny w historii Piotra I, ponieważ to on miał wyścig z czasem. On chciał, żeby jego naród, jego kraj zrobił taki skok kilkuset lat w czasie za kilka dekad.
Jeśli chodzi o treść tej książki, rzeczywiście ona jest tak niesamowita, że ja czytając na początku zastanawiałam się, na ile ta historia jest prawdziwa, a na ile jest to pani inwencja pisarska, autorska, fabularyzacja, ale później rzeczywiście zaczęłam sprawdzać, doczytywać i ta historia rzeczywiście jest prawdziwa. Zresztą jak pani zawsze, pracuje pani tutaj też na archiwach, na źródłach. Tu jest jest chyba też niesamowita korespondencja Katarzyny i Piotra. Jak w ogóle dotarła pani do tych źródeł też wszystkich?
Korespondencja nie jest olbrzymia, jest taki pewny korpus ich listów, ale większość źródeł jest opublikowana i zaczęto to publikować na końcu XIX wieku jeszcze. Jest publikowana całe archiwum listów Piotra I, jest mnóstwo świadectw posłów zagranicznych, pamiętniki, diariusze dworu cesarskiego, dworu Mieńszykowa i także, ponieważ Piotr jeszcze za swojego życia był tak fascynującym tematem i Zachód w postaci podróżników i dyplomatów właśnie odkrywał ten kraj, który był przez długie stulecia prawie że zamknięty dla świata i wszyscy czuli właśnie taką obowiązek opisywać to. To nawet jacyś zwykli oficerowie szkoccy czy angielscy, którzy byli w armii Piotra I, oni też pozostawili bardzo ciekawe pamiętniki, więc z tego wszystkiego korzystali.
Niezwykły portret niezwykłej kobiety. Wspomniała pani o tym czasie i myślę, że tutaj możemy powiedzieć, nie zdradzając zbyt wiele z fabuły, z historii. To jest książka pisana w pierwszej osobie, narracja jest pierwszoosobowa i Marta Skowrońska, Katarzyna I, jest ciężko chora, umierająca i wspomina swoje życie, ale cały czas mamy też odniesienia do tego czasu teraźniejszego. Niezwykła konstrukcja też, 24 godziny, godzina po godzinie rozpisana.
Tak, i jeszcze w oryginale litewskim to każdy rozdział to 24 strony, bo czytając na głos właśnie stanowił dokładnie jedną godzinę. Więc audiobook czytany na głos by to właśnie była doba. Ostatnia doba. I 24 lata od momentu zapoznania się z Piotrem w 1703 roku do momentu jej zgona w 27 roku.
To tutaj też wspomnę o tłumaczce, bo to jest bardzo ważne. Pierwszy tom, bo na razie mamy pierwszy tom, będzie wkrótce drugi, przełożyła Eliza Deszczyńska, pani jako znająca doskonale język polski, ma pani polskie korzenie, też miała wpływ na ten przekład.
No tak samo jak z przekładem francuskim, który był dobrze oceniony i nawet nominowany na nagrodę tłumaczenia. W wypadku tych języków, które nieco znam, no to staram się, żeby jak najściślej odzwierciedlali oryginał, bo jest to szalenie skomplikowany tekst. Jest kilka płaszczyzn czasu, bo jest czas rzeczywisty, czas realny. Kilka sposobów wydzielania dialogów czy przekazania treści wypowiedzi, no i plus mnóstwo detali historycznych, które potrzebują właśnie bardzo dokładnego tłumaczenia i też chciałam, żeby trochę to odzwierciedlało właśnie język rosyjski i sposób mówienia po rosyjsku, który jest taki pełen recytatywów, powtórzeń, niektórych takich jest tam i lituanizm, i takie rosyjskie wyrazy. No bo sądzę, że to wszystko po prostu pozwala przekazać atmosferę.
Zdecydowanie tak. Rzeczywiście ja czytając zanurzyłam się w ten język, bo to jest taka narracja niezwykle wciągająca właśnie poprzez ten język, ale poprzez to, jak w ogóle pisze pani. I tutaj też pytanie, dlaczego zdecydowała się pani na tą narrację pierwszoosobową, bo rzeczywiście jako narratorka wchodzi pani w skórę, w ciało Katarzyny, Marty, bo to jest obraz niezwykle sugestywny.
Szczerze mówiąc, nie wiem. Bo tak to bywa. Czasami jakiś taki pomysł twórczy po prostu przychodzi. I wydaje się, że to ma kompletny sens i wtedy wszystko stanowi się jasne i nie wiem jak to.
Fantastyczny zabieg.
Kiedy jak to przyszło, ale bardzo długo noszę ze sobą jakiś pomysł na przyszłą powieść. To trochę jak ciąża, żartuję, że ta gestacja jest bardzo długa, a potem nagle nastaje moment, wiesz, co i jak i poród może być szybki, gwałtowny, ale ten właśnie proces fermentacji pomysłu to dla mnie jest bardzo ważny i to jest taka ważna część całego procesu narodzenia się książki.
To jest też bardzo ważne nie tylko w przypadku tutaj Katarzyny, ale też Silva Rerum, że pani pisząc o historii poprzez ten język, który tutaj, jak pani wspomina, jest właśnie zbliżony do języka rosyjskiego. Mamy mnóstwo tych określeń, te wszystkie budynki, cała ta dworska etykieta związana, ale jest jednocześnie taki bardzo współczesny i wydawać by się mogło, że Marta, Katarzyna jest bardzo nam bliska. Myślę, że też w jakiś sposób chyba polubiła pani tę bohaterkę. Mimo, że czasami jest nam ciężko się z nią zgodzić, czasami nas odrzuca, czasami nie rozumiemy jej decyzji, ale jakoś tak mam wrażenie, że chyba głęboko pani jest zanurzona bardzo postaci.
Poprzez empatię starałam się ją zrozumieć, jak wszystkich swoich bohaterów, bo niekoniecznie muszę ich kochać, ale powinnam rozumieć ich jakąś taką wewnętrzną logikę. I każda osoba jest szalenie skomplikowana. Ja zawsze mówię, że nie istnieje coś takiego jak prosty człowiek. Każdy człowiek jest bardzo skomplikowanym mikrokosmem. To jest i walka wewnętrzna pomiędzy dobrem a złem, więc to wszystko jest skomplikowane. Więc nie pokochałem swojej bohaterki, ale jako aktorka stosująca metody Stanisławskiego spróbowałam wejść w jej ciało.
No rzeczywiście, bo to jest bardzo naturalistyczna tutaj metoda. I bardzo naturalistyczne te opisy. A w ogóle może powiedzmy o coś więcej o samej postaci Marty Skowrońskiej, Katarzyny, która rzeczywiście z niewolnicy staje się cesarzową. I to dziewczyna, która urodziła się w rodzinie, tutaj tak jak pani pisze, ona sama tak mówi o sobie, że urodziła się w rodzinie szlachcica litewskiego, Samuela Skowrońskiego. Gdzieś indziej czytałam, że też mówi się o jej pochodzeniu chłopskim. Zostaje później sprzedana tutaj u pani rodzinie pastora Glyka, gdzie pełni rolę praczki, zajmuje się dziećmi, jest rzeczywiście właściwie taką niewolnicą. Potem trafia do niewoli, wykupiona jest przez Aleksandra Mieńszykowa i później z kolei od Mieńszykowa przejęta jest przez Piotra. I tak zaczyna się historia ich miłości. To jest rzeczywiście niesamowite, że tak to się wszystko potoczyło. To zupełnie takie filmowo-literackie życie.
No tak, to był naprawdę tak niewiarygodny los. Istnieje kilka wersji o jej pochodzeniu, ale będąc naukowcem zawsze wybieram tą wersję, która jest wspierana przez kilka niezależnych jeden od sobie źródeł, więc nie wygląda, że była pochodzenia chłopskiego. Może tak byłoby wygodnie myśleć Rosjanom, ale wszystkie nazwiska w jej otoczeniu, jednak Skowroński, Han, Wiesiołowski, to są szlachetne
nazwiska niechłopskie.
Niechłopskie, ale nazwiska szlachty Rzeczpospolitej obojga narodów. I to wyjaśnia. I potem, kiedy ona nadawała tytuł hrabiowski swemu rodzeństwu, to w dokumentach nadania tytułu, w heraldycznych dokumentach, no nie mówi się o nobilitacji, ale tylko mówi się o pochodzeniu z prastarej rodziny, co też indykuje, wskazuje na szlachetne urodzenie.
Kobieta z jednej strony bardzo wyzwolona, a z drugiej poddająca się jednak władzy mężczyzny, to taka bardzo też niejednoznaczna postać i złożona.
Ja nie sądzę, że my możemy retrospektywnie tak przenosić kategorie dzisiejsze na tamten czas, bo oczywiście to był świat mężczyzn. Nie ma wątpliwości w tym, ale też dwór cesarski, dwór carski rosyjski dzięki Piotrowi w tej epoce zaledwie kształtował się na wzór zachodni. Więc był dosyć liberalny. Wiele rzeczy wtedy w Rosji na tym dworze robiono po raz pierwszy. Ciekawe było, że najbardziej wysokie pozycje zajmowali uchodźcy czy uciekinierzy z zachodu, które czasami to byli po prostu szumowina zachodnia taka. Ludzie, którzy po prostu uciekali od czegoś, mieli problemy z prawem na swoich ojczyznach. I oni nagle trafiali na ten dwór carski i robili po prostu niewiarygodną karierę, tylko że z powodu, że byli z zachodu i Piotr potrzebował takich ludzi. Więc było tam nieco takiego fascynującego wyzwolenia, jak pani mówi, ale to z powodu, że był to młody dwór, który kształtował się dopiero.
Ale też myślę, że w jakiś sposób Katarzyna była wyzwolona mimo wszystko wtedy w tym czasie i też bardzo sprytnie poruszała się w tych różnych zawiłościach dworskich.
No, wczoraj właśnie na premierze mojej książki na evencie mówiliśmy, że jednak psychologicznie ona jako ofiara gwałtu, jako była niewolniczka, ona jednak ze sobą nosi całe życie te traumaty i ona zawsze jednak czuje się ofiarą psychologicznie. Z drugiej strony to była szalenie inteligentna, emocjonalnie osoba, niewykształcona. Nie umiała czytać ani pisać, pod koniec mogła tylko podpisać swoje własne imię na dokumentach cesarskich, ale ona bardzo sprytnie i szybko uczyła się, odgadywała sytuacje psychologiczne, reakcje. Może zresztą to jest wpływ tego faktu, że była sierotą. I musiała sobie bardzo wcześnie nauczyć się radzić z po prostu z przetrwaniem. Nigdy nie wiedziała, skąd będzie następny cios. I musiała nauczyć się wszystkim dogadzać.
Też wspomniała pani o tych gwałtach. To w ogóle też tutaj jest bardzo w tej książce wstrząsające, jak brutalna była ta Rosja. No to zresztą związane jest ze wszystkimi wojnami, również teraz,
nadal jest,
ale tam
nadal
było...
Nadal jest.
Właśnie.
Na Ukrainie jesteśmy tego świadkami, że No, Rosja to kultura, która w przeciwieństwie do Zachodu nie miała okresu renesansu i nie miała okresu średniowiecza, kiedy to kształtowali się pewne kodeksy rycerskie, powiedzmy tak. To wszystko Rosja pominęła. Rosja nadal wojuje na poziomie biologicznym. To jest gwałt, zaplodzenia własnym nasieniem kobiet wroga. To jest nadal dziki kraj.
Ta książka dzisiaj właśnie brzmi niezwykle aktualnie. Ja tutaj zresztą mam sporo takich cytatów, które można by odnieść dokładnie do tego, co w Rosji dzieje się dzisiaj i jak Rosja traktuje Ukrainę. Także książkę pisała pani jeszcze przed inwazją.
Przed, wydana była na Litwie w 19 roku, więc przed i ludziłam się, że to wszystko należy do przeszłości, przynajmniej do 45 roku i gwałtów Armii Czerwonej w Niemczech i na Prusach i tak dalej, i tak dalej. Niestety myliłam się.
No właśnie, pisze pani tutaj tak. Pamiętam majestatyczny Kijów z jego wspaniałymi cerkwiami. To było miasto prawosławne, jednak zupełnie niepodobne do Rosji, bardziej zachodnie, bo litewscy książęta i polscy magnaci w latach swojego panowania nastawiali w nim pięknych pałaców i jeszcze piękniejszych świątyń. Ale dla Pitera wszystkie ziemie, na jakie się połaszczył, były, sądząc z tego, co opowiadał, odwiecznie rosyjskie. Ziemie Finów i Estów, Liwów i Kurlandczyków i Tatarów i muzułmańskie Hanaty Południa. Wracamy do tego dzisiaj.
Tak, tak, tak. Tam nawet jest autentyczna, ale idiocko brzmiąca myśl, jak armia rosyjska rusza podczas wojny tureckiej do Mołdawii, do Prutu, no wyzwalać Mołdawów. Od czego?
No właśnie.
Nadal z tym niestety zderzamy się.
Rzeczywiście ten obraz jest niezwykły, ale też wspomniała pani o tej europeizacji Rosji i dworu i tego zderzenia z rosyjską wsią czy z rosyjską cerkwią, gdzie nikt się tym nie przejmuje. Zresztą panuje też wielka bieda i ta Rosja jest taka, jak była od lat. Wszyscy tam na umór piją, żyją w wielkiej biedzie, biją kobiety. To jest w ogóle niesamowite właśnie, jeśli mówimy o tych gwałtach, że pisze pani, czy narratorka tutaj, Marta Katarzyna, mówi, że dopiero Piotr wprowadził zakaz bicia żon, który był wpisany jakoś w tą cerkiewną estetykę. No, że był taki ukaz, że można było żony bić.
Tak,
jakaś regulacje, tak? Nawet
Rosjanie
na ten temat.
Mieli taką księgę, która nazywała się Domostrój. No, to był taki poradnik dobrego ortodoksyjnego chrześcijanina, w którym był rozdział, jak prawidłowo trzeba bić żonę. Że nie wolno bić w twarz, nie wolno bić brzuch, bo może być w ciąży, nie wolno bić takim żelaznym kijem, bo można zabić, ale wszystkie inne metody były dozwolone i nawet stary rosyjski obyczaj ślubu był, że przed ołtarzem w cerkwi ojciec brał w rękę bicz, batog i ostatni raz tym batogiem przez plecy uderzał córkę i wtedy oddawał ten batok do pana młodego, mówiąc: odtąd to ty ją będziesz bił. To taka kultura. Pamiętajmy, że kilka lat temu w Rosji dekryminalizowano przemoc w rodzinie, więc mężowie nadal mogą bić własną żonę i to nie jest uważane za przestępstwo.
Jest wstrząsające, tak jak wstrząsające też było to, że dzieci, które urodziły się kalekie, niepełnosprawne, z jakimiś wadami wrodzonymi, można było zabić. Dopiero po tym, jak Katarzyna urodziła pierwszego syna, który był chory, Piotr wprowadził zakaz właśnie zabijania tych dzieci.
No tam w podobnym, czasie było to wprowadzone. Nie do końca chyba wiedział, że mogło być to dziecko trochę chore, ale tam był z powodów genetycznych, może także i alkoholowych, właśnie problemy z tym, że te niemowlę bardzo rano umierali w tej rodzinie.
Właśnie to też zresztą niesamowity ten opis Kunstkamery, w której też zastanawiałam się właśnie na ile jakieś ma to odniesienie do faktów, gdzie Piotr gromadził podobno zakupione od Holendra w słojach właśnie płody ludzkie, czy jakieś części ciała, ręki, nogi, nawet jakaś główka.
Tak.
Noworodka się tam pojawia, no w ogóle wstrząsające też te opisy.
To fakty historyczne, bo on kilka takich tych specymenów, przykładów anatomicznych w słoikach kupił podczas pierwszej podróży do Europy Zachodniej, tak zwanej Wielkim Poselstwem. Potem to wszystko zbierał. Podczas drugiej podróży do Europy Zachodniej, o której będzie mowa w tomie drugim, on zakupił kilka tysięcy tych przykładów od słynnego naukowca holenderskiego Frederika Reicha. I on chciał to wszystko najpierw trzymać w Pałacu Letnim i Katarzyna powiedziała nie. Mhm. Koniecznie, bo ona musiałaby przez to wszystko przechodzić codziennie w jednym z pomieszczeń i tak to wtedy on trzymał to w piwnicy, a potem zbudował dla tej kolekcji Kunstkamerę, o której też będzie mowa w drugim tomu, bo to taki temat zafascynowania. No i
już się nie mogę doczekać tego drugiego tomu.
Tak, i plus Piotr pierwszy jeszcze wyobrażał, że jest wybitnym medykiem i miał takie hobby wyrywać zęby swoim dworzanom. Więc osoby, kiedy mieli ból zębów, to od razu od niego chowali się, bo on od razu chwytał za szczypce i wyrywał ten ząb byle jak. I właśnie w Kunstkamerze Petersburskiej jest nadal kolekcja tych zębów wyrwanych własnoręcznie przez Piotra I, nawet próbował komuś operować katarakty, bo widział, jak to ktoś robi w Holandii.
Straszne, a też tutaj w książce pisze pani, że przy wyrywaniu zęba jednemu chłopu złamał szczękę i on później umarł w męczarniach zresztą strasznych. Niezwykłe zupełnie, zresztą w Silver Rerum też mamy wiele takich przypadków fantastycznych, różnych kolekcji,
historycznych,
opisów.
Historycznych.
Ma pani takie, talent do wyszukiwania takich niezwykłości. Ale też coś, co uderza i w Silver Rerum, i tutaj w Cesarzowej Piotra, że pani ma taką wyobraźnię plastyczną, bo to naprawdę są takie obrazy, że czytając widzimy to i przenosimy się do tej Rosji.
To chyba warsztat historyka sztuki.
Właśnie.
Bo ja studiowałam jeszcze w tych czasach, gdzie nie mieliśmy w telefonach komórkowych kamer fotograficznych i jeszcze nas uczono, jak bardzo oszczędnie, ale bardzo dokładnie coś opisywać w inwentarzach. Tak, żeby dzieło sztuki można byłoby od razu identyfikować. Więc ja zawsze żartuję, że historyk sztuki to jest tłumacz, który tłumaczy język obrazów, język wizualny na język słów. Więc chyba może to odpowiada na pani pytanie.
Jeszcze ja wspomniałam o tym współczesnym języku, o tym współczesnym obrazowaniu, bo tutaj też no, można by powiedzieć, że to jest też taka herstoryczna książka.
No tak,
w
tak to wyszło.
W jakiś sposób tak to wyszło właśnie.
Tak to wyszło, bo ona była po prostu wymazywana z historii i to zaczęło się jeszcze za czasu, kiedy ona była żywa, no bo Piotr zaczął się wstydzić się jej pochodzenia, które stało się problemem, kiedy on miał plan jedną ze swoich córek wydać za delfina francuskiego. I dwór francuski powiedział nie, no bo rodowód był niewystarczająco imponujący, więc to stało się takim problemem genealogicznym, dynastycznym i zaczęto po prostu zacierać ślady o pochodzeniu Katarzyny i to zwłaszcza było typowe dla wieku XIX, kiedy Romanowowie dążyli zawierać jak najbardziej prestiżowe, lukratywne związki z innymi domami władców europejskich, no i po prostu przemilkiwali o Katarzynie. Jakby ona w ogóle nie istniała.
Książka znakomicie się czyta, bardzo dobrze jest napisana, mimo że ta narracja jest właściwie taka gęsta i ja złapałam się na tym, że tak właściwie można tę książkę przeczytać jednym tchem, ale też trzeba się zatrzymywać, bo bardzo wiele jest takich myśli, takich sformułowań, które bardzo dają do myślenia i bardzo są współczesne i dotykają wielu też naszych problemów, z którymi dzisiaj się spotykamy, borykamy, jako kobiety i nie tylko też.
No, brzmi...
Że to tak jest osadzone właśnie mimo tego historycznego tła, bardzo też jakoś jest osadzone w tym, co tu i teraz.
Ja sądzę, że współczesna powieść historyczna, jak zresztą każda powieść historyczna w swoim gatunku, która nie jest tylko takim dramatem kostiumowym czy romansem, no to zawsze miała i ma jakąś taką relację z teraźniejszością. No, pamiętajmy Bolesława Prusa, który napisał Faraona, ale jednak to była powieść właśnie o jego okresie i o jego o tamtejszej historii i to jest taki roman Aklew. No to zawsze no, wspomnijmy Księgi Jakubowe, które też odnoszą się do problemów teraźniejszości. Każda taka trochę poważniejsza powieść historyczna, no to ma w sobie takie odbicie jak w zwierciadle naszych współczesnych problemów. Tak to powinno być, moim zdaniem.
Siła wolnego słowa to jest temat Międzynarodowego Kongresu PEN, w którym bierze pani też udział. Myślę, że siła wolnego słowa to jest coś, co w kontekście właśnie cesarzowej Piotra też jest bardzo ważne i bardzo aktualne.
No, chyba, że na tym kongresie PEN trzeba będzie mówić o wyzwaniach, które to wolne słowo ma obecnie. I właśnie ja jestem tego zdania, że temat brzmi, że wolne słowo w czasach niepokoju. Ja nie jestem tak optymistka. Ja sądzę, że trzeba to nazywać prawdziwym imieniem w czasach wojny. Ponieważ my żyjemy w czasach wojny i zwłaszcza w czasach wojny informacyjnej. I o tym będę mówić.
Bardzo jestem ciekawa tego spotkania i bardzo jestem ciekawa drugiego tomu, który kiedy w Polsce się ukaże?
W pierwszej połowie następnego roku.
Czekamy w takim razie, a kolejna książka? Czy już coś jest w przygotowaniu?
Jestem bardzo przesądna.
Czyli
nigdy.
Nie zdradzi pani.
Nie, nigdy.
Dobrze. Bardzo dziękuję. Krystyna Sabauliauskaite, Cesarzowa Piotra, tom pierwszy, ukazał się nakładem wydawnictwa literackiego, a autorka była dzisiaj naszą gościnią. Bardzo dziękuję.
Dziękuję za zaproszenie.